czego rozpocząć własną autorefleksję także nad żałobą, czyli po święta, które mają ten wymiar radosny, no raczej nie pomagają, wydaje mi się, by przeżywać żałobę w taki sposób jakiś, też nie chciałabym tutaj, żebyśmy emanowały smutkiem, natomiast no wydaje mi się, że no trudno cieszyć się ze świąt Bożego Narodzenia, kiedy w danym roku umarła nam osoba.
Oczywiście tutaj jest tak, że zewsząd bombardują nas obrazki szczęśliwych rodzin, nawet radio nazywa się rodzina. Natomiast myślę, że bardzo dobrym takim terapeutycznym sposobem jest zrobienie wspólnej lub też samodzielnej książki wspomnień. To jest książka, w której zamieszczamy zdjęcia, opowieści, jakieś przedmioty, takie, które nam się kojarzą z osobą zmarłą, ale które nam się kojarzą dobrze, czyli nie, nigdy ci nie dałem na przykład pierścionka, w związku z tym teraz ci go daję, chociaż może to być również terapeutyczne, ale przede wszystkim spędziliśmy fajne wakacje, powiedziałeś mi coś mądrego i tak naprawdę oczywiście nie obejdzie się bez łez, nie obejdzie się bez cierpienia, ale żałoba nigdy nie jest łatwa. Ona zawsze będzie trudna, ale będzie dobra. Jeżeli przepłaczemy stratę, to w tym momencie przestaniemy wracać myślami, albo nie będziemy nimi wracać tak często. Mhm. I tutaj z jednej strony dać sobie czas na przepłakanie straty, z drugiej strony też dopasować wyzwania świąt, takie jak umycie okien, czy zrobienie uszek z grzybami, do naszych możliwości. Mhm. Czasami możemy po prostu nie być w stanie ich zrobić. I to też jest okej. Okay.
A jak wspierać się, jeżeli straciliśmy członka w rodzinie? Jak wspierać się, sobie pomagać?
To jest duży problem, dlatego że tak naprawdę większość z nas nie będzie przechodziła żałoby w tych samych fazach. Czyli jedna osoba będzie w depresji i będzie płakać, a druga będzie się na nią złościć, że ona płacze, dlatego że akurat jest w fazie złości. W związku z tym jedyne, co możemy zrobić, to przemilczeć, jeżeli jesteśmy w fazie złości, to potrzymać się nawzajem za rękę. Tak naprawdę być czułym na sygnały tej osoby drugiej, ale też być czułym na swoje emocje, być czułym na swój lęk egzystencjalny, dlatego że śmierć osoby bliskiej budzi też w nas ogromny lęk przed śmiertelnością, konfrontuje nas z tą śmiertelnością i po prostu skoncentrować się na emocjach, a nie na tych uszkach z grzybkami, chyba że nam to pomaga.
A prezenty? A co z prezentami w takim wypadku? Czy być może akcent tej bliskiej osoby w tych gadżetach, które będziemy przygotowywać pod choinkę, powinien się pojawić, czy raczej jest to zbędne?
Też zależy to od fazy. Jeżeli ktoś na przykład jest w fazie złości, a ktoś inny da mu album ze zdjęciami zmarłego taty, to w tym momencie może to być powód do irytacji. Tutaj raczej dawałabym neutralne prezenty, natomiast dawałabym je, dlatego że to jest życie, to jest pokazanie, wciąż jesteś z nami, wciąż jesteśmy razem, dbamy o siebie, cieszymy się.
Kiedy popełniamy błędy i ta rozpacz się jeszcze bardziej pogłębia? Czy są takie? Czy możemy na przykład sami zadbać o swój komfort psychiczny i zrobić coś, co by pomogło nam ulżyć sobie?
Oczywiście tutaj mniej więcej jedna żałoba na 10, a w trakcie pandemii nawet jedna na 6 jest tak zwaną żałobą powikłaną.
Co to oznacza?
Żałoba powikłana oznacza, że tak naprawdę zostajemy zamrożeni w żałobie, że jest to taka trauma, że nie jesteśmy w stanie pójść dalej. Częściej w pandemii, dlatego że po prostu w pandemii nie mieliśmy możliwości się pożegnać. I dlatego właśnie trafiają do mnie pacjenci, którym pogotowie zabrało rodzica do szpitala i już go nigdy nie widzieli. I coś zostało niedomknięte. W związku z tym tak naprawdę to, co możemy zrobić, to postarać się przepłakać, być dla siebie dobrym, ale też nie odsuwać od siebie innych. Prosić ich wprost, nie kazać im się domyślać, czego potrzebujemy, tylko prosić ich wprost, żeby z nami pobyli, żeby posiedzieli, żeby poczytali na przykład książkę obok nas. To wystarczy.
Wspierać przede wszystkim obecnością?
Tak, dokładnie tak. To wspieranie bardzo często jest wspieraniem milczącym. Jeżeli nie wiemy, co powiedzieć, to przynajmniej usiądźmy obok i pomilczmy razem.
Milczenie czasami jest lepszym lekarstwem niż długotrwała rozmowa. Czasami bezowocna, bo się mówi, prawda?
Dokładnie, tym bardziej, że mamy tendencję do dawania rad, a rady mają to do siebie, że są takimi triggerami, czyli zapalnikami, które sprawiają, że przesuwamy się w fazę złości.
Mhm. A jak zwracać się do tej osoby? Jakiego języka używać?
Bardzo często przechodzimy na język dziecięcy, kochanie, Kasieńko, i to jest język, który sprawia, że ta druga osoba jest infantylizowana. Myślę, że po prostu używać normalnego języka, starać się być normalnym, ale mówić ciepło. Mhm. Mówić w sposób taki, który sprawia, że ta osoba czuje, że to jest relacja znacząca, że ona nie została sama.
A kiedy ta osoba chce być sama, ucieka, jak to mówią psychologowie, do własnej jaskini, zamyka się, pozostawić ją tam, aż do momentu, kiedy sama się z niej wynurzy i będzie chciała z nami porozmawiać, czy próbować ją stamtąd wydostać, być takim bohaterem?
Zasada jest taka, że traktujemy taką osobę troszkę jakby miała grypę, czyli na początku dajemy jej poleżeć w łóżku, zrobimy jej obiad, zrobimy jej herbatę i zostawiamy ją w spokoju. Jeżeli to trwa zbyt długo, staramy się ją zaktywizować. Jeżeli to się nie uda, uderzamy do specjalisty.